Włącz się. Podcast o biznesie i nie tylko. Na program zapraszają Paweł Ptaszyński i Jarosław Nieradka.
Dzień dobry, po wakacyjnej przerwie. Trochę nas nie było, ale w końcu znów możemy powiedzieć włącz się i zaprosić Cię na drugi sezon naszego podcastu o biznesie i nie tylko. Rozmawiają w nim Paweł Ptaszyński
i Jarosław Nieradka. Bardzo się cieszymy, że w nowym sezonie możemy się spotkać w nieco innej niż dotychczas formie, a dziś na starcie drugiej serii naszych rozmów będziemy poruszać się w temacie elektromobilności, bo naszym gościem jest Adam Agacki.
Dzień dobry, bardzo mi miło. Dziękuję panowie za zaproszenie do waszego podcastu.
Przypomnę tylko, że Adam Agacki jest współwłaścicielem firmy Agacki i Szymczak, właściciela marek pewnie lepiej wam znanych stacjeładowania.com oraz Ekomobil.
A dzisiaj o elektromobilności w związku z tym mówić będziemy i to jest, można powiedzieć, trend, który w ostatnich latach podbija Europę i świat w dużym skrócie. Chciałbym, żebyśmy sobie teraz powiedzieli, właściwie jak zdefiniować elektromobilność? Czym ona jest? Czy można jakąś definicję podać?
No wiecie, na pewno można próbować różnych definicji i pewnie kogo byśmy nie zapytali, trochę inaczej to postrzega, ale co do tego, że samochód elektryczny czy też pojazd elektryczny jest w centrum tej elektromobilności, tutaj nie będziemy mieć na pewno żadnej polemiki. I tak też trzeba według mnie postrzegać tę elektromobilność. Pojazd elektryczny jako centrum i czy on jest mały, typu skuter, hulajnoga, większy typu motocykl, samochód, czy bardzo duży, jak na przykład autobusy elektryczne, to już nie ma takiego znaczenia. Ważne jest to, że poruszają się za pomocą, że napędzane są energią elektryczną, ale to nie same pojazdy, bo elektromobilność to też wszystko, co orbituje wokół tych naszych pojazdów elektrycznych, bo te samochody muszą gdzieś się naładować i tutaj potrzebna jest infrastruktura ładowania tych pojazdów elektrycznych. Trochę inna jest w przypadku samochodów elektrycznych, inna jest w wypadku autobusów miejskich na przykład, ale generalnie trzeba dostarczyć prąd do punktów, gdzie te nasze pojazdy mogą uzupełnić poziom w swoich bateriach. Ale tutaj się elektromobilność nie kończy, bo przecież ktoś musi nam te samochody dostarczyć, czyli mamy do czynienia i mówimy o długiej liście łańcucha dostaw, tak? Czyli fabryka, gdzie się produkuje samochody czy podzespoły, importerzy, salony samochodowe. Później te samochody czasami się psują, trzeba je gdzieś naprawiać, więc znowu mówimy o warsztatach, a nad tym wszystkim jeszcze czuwa magiczny urząd, czyli mamy otoczenie instytucjonalno-prawne, mamy ustawę o elektromobilności, mamy Urząd Dozoru Technicznego, który reguluje nam wiele kwestii dotyczących właśnie stacji ładowania i to wszystko razem nazywamy właśnie elektromobilnością i na pewno można mówić o tym, że wyłoniła nam się nowa branża.
A czy możemy jeszcze, chciałem dopytać, czy możemy jeszcze powiedzieć o jakimś początku, starcie, cezurze czasowej, od której możemy mówić, o, tu już się zaczyna elektromobilność. Kiedy to się wydarzyło?
Trzeba powiedzieć, że elektromobilność miała taki swój początek bardzo dawno temu, bo pierwsze pojazdy elektryczne to mówimy o XIX wieku, panowie. To są naprawdę dawne czasy. Warto tutaj przytoczyć taki moment, to był właśnie sama końcówka XIX wieku, kiedy to właśnie samochodem elektrycznym pokonano barierę prędkości 100 km na godzinę. Czyli wtedy zaczęła się gdzieś tam elektromobilność, ale wtedy w ogóle się zaczynała mobilność, między innymi ta elektro. Później na długo, długo, długo samochody napędzane silnikami spalinowymi przytłoczyły nam, wzięły prym w świecie motoryzacji i przez długo, długo samochody elektryczne były raczej takim zupełnym marginesem, niszą, bardziej dla dla kolekcjonerów, bardziej dla jakichś amatorów tego typu napędu. Gdzieś na uniwersytetach powstawały jakieś kolejne prototypy, tam to działało. A taka współczesna elektromobilność to w mojej ocenie to jest pojawienie się Tesli i tego wszystkiego, co zrobił Elon Musk, bo właśnie kiedy Elon Musk postawił tą Teslę i zupełnie nową markę w motoryzacji ujawnił, która produkuje wyłącznie samochody elektryczne. Wtedy utarł niejako nosa, pokazał wszystkim innym koncernom motoryzacyjnym, że można robić samochody elektryczne, szybkie, fajne, nowoczesne, które wcale nie muszą być tylko przeróbką spalinowego pierwowzoru, tylko można robić coś zupełnie od podstaw. No i to jest de facto ten przełom XX-XXI wieku, kiedy te samochody elektryczne na nowo odzyskują swoją świetność. Na ostatnie lata to już zupełnie dynamiczny rozwój.
Adam, pozostańmy może jeszcze przez moment przy historii, a szczególnie ciekawi mnie to, jak to się stało, że zakładając waszą firmę, na początku zajmowaliście się tak naprawdę sprzedażą pojazdów elektrycznych, ale były to raczej mniejsze gabarytowo pojazdy i pewnie innego zupełnie przeznaczenia niż to, czym się zajmujecie w tej chwili. Jak doszliście do samochodów i jak doszliście do właśnie stacji ładowania, że z tego dystrybutora sprzętu elektromobilnego zajęliście się tą drugą stroną, czyli jak go zasilić?
No to jest, wspominamy to dzisiaj z takim, z dużym rozrzewnieniem bym powiedział, ale to tak naprawdę nie są strasznie dawne czasy, bo to jest kwestia kilku ostatnich lat, kiedy się tym zajmujemy. Ale faktycznie zaczęliśmy naszą przygodę z elektromobilnością od hulajnóg, od skuterów elektrycznych, od tego typu małych pojazdów elektrycznych. Ale przyszedł czas, że na naszej drodze biznesowej pojawił się fantastyczny człowiek, Szymon Biel, który jako przedstawiciel producenta stacji ładowania samochodów elektrycznych pokazał nam tę część elektromobilności i też zauważyliśmy, że to jest ten moment, to jest ten kierunek rozwoju, w którym to będzie się rozwijało i warto budować tę elektromobilność właśnie w ten sposób, czyli budować infrastrukturę ładowania. I razem z moim wspólnikiem Piotrkiem Szymczakiem no, podjęliśmy to wyzwanie. Szybko dość udało nam się z racji naszych doświadczeń sprzedażowych zdobyć jakiś kawałek rynku, dzięki czemu uzyskaliśmy producenta, z którym współpracujemy dzisiaj, status generalnego dystrybutora jego urządzeń właśnie w zakresie stacji ładowania. No i mamy tę przyjemność właśnie nosić dzisiaj to miano i dystrybuować urządzenia tej marki i zasilać samochody elektryczne.
No właśnie, a propos tego zasilania, to przejdźmy jeszcze do takich podwalin elektromobilności, czyli do tego, że elektromobilność, pojazdy zasilane prądem elektrycznym kojarzą nam się przede wszystkim z ekologią, z tym, że nie emitują żadnych spalin, nie hałasują. Czy widzisz w tym takim zielonym obrazie samochodów jakieś może skazy? Czy w procesie produkcji samochodów, który przecież też nie jest wolny od powiedzmy wykorzystywania środowiska, tego co jest dla środowiska szkodliwe, czy aby na pewno samochody elektryczne są tak zielone jak myślimy?
Jeżeli ktoś nam kreuje taki zielony świat, czy ja bym powiedział czarno-biały, No to na pewno mija się z prawdą. Trzeba pamiętać o tym, że nic nie jest czarno-białe. Elektromobilność też taka nie jest. Na etapie produkcji samochodów, również tych elektrycznych, ale nie tylko, bo przecież spalinowych również, dzieje się cała masa różnych procesów, które emitują szkodliwe substancje do naszego środowiska. Sztuka polega na tym, żeby tych substancji było jak najmniej. I dzisiaj zauważam taki trend w motoryzacji, gdzie dokłada się jak najwięcej starań do tego, żeby produkty, elementy były właśnie na przykład z recyklingu. Mamy takie marki samochodów, w tym elektrycznych, gdzie na przykład elementy wyposażenia wewnątrz samochodu chwalą się producenci, że są wykonane, wielu tam podają ten procent właśnie z recyklingu, tak? Czyli w fotelach czy kokpity naszych samochodów są wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu. Czyli sama świadomość tego, że należy o to dbać, powoduje, że ta produkcja samochodów będzie coraz bardziej ekologiczna. Jeżeli mówimy, bo na pewno też o tym myślałeś, zadając to pytanie, o eksploatacji złóż w kontekście produkcji baterii. To na pewno jest, to jest niezaprzeczalne, że tak się dzieje. Pytanie, czy do produkcji baterii zużywa się więcej złóż niż złóż na przykład ropy naftowej do funkcjonowania samochodu przez wiele lat jego jeżdżenia po drogach. Więc tu jestem przekonany, że jednak mimo tych wszystkich plusów i minusów, samochody elektryczne są bardziej ekologiczne. I nie podzielam tego poglądu, że jest inaczej, że to wychodzi na jedno, albo że jednak samochody elektryczne są mniej ekologiczne. Warto też zwrócić uwagę na to, że dzięki temu, że pojawiły się samochody elektryczne, w ogóle, albo może przy okazji, inaczej patrzy się na produkcję właśnie i wiele różnych elementów, które pojawia się w samochodzie, jest dbałość o to, żeby były właśnie wytwarzane w sposób ekologiczny.
No to jest jedna rzecz, ale właśnie widzisz, zawsze mnie ciekawił i poszukam od dawna odpowiedzi na to pytanie, czy ten rachunek zysków i strat przy emisji na przykład dwutlenku węgla w przypadku produkcji, eksploatacji samochodu spalinowego, a samochodu elektrycznego, napędzie elektrycznym jest na korzyść tej elektryki. Czy możemy ze stuprocentową pewnością powiedzieć, że tak jest?
Możemy tak powiedzieć w momencie, kiedy będziemy mieć, zmieni się system energetyczny. Możemy tak powiedzieć wtedy, kiedy będziemy mieć zieloną energię w naszej sieci energetycznej. Wtedy na pewno tak. Ale to jest niezależne od samochodów. To już jest kwestia właśnie energetyki. Jeżeli zadbamy o to, żeby nasze dachy były błękitne, żebyśmy na naszych domach, instytucjach, biurowcach montowali fotowoltaikę, to tak, to będziemy mieć zieloną energię w naszych instalacjach elektrycznych, to znaczy, że będziemy mieć zielone samochody.
To dlaczego te samochody zasilane elektrycznie są tak drogie? Bo z tego, co tam się człowiek rozeznał, to nawet są droższe nawet o 50% od samochodów spalinowych. To za co tak naprawdę płaci użytkownik takiego auta? Czy za marketing może płaci, a może za trend, za bycie trendy, że to jest takie modne teraz eko?
Myślę, że na tym poziomie decyzji zakupowej na pewno ten trend eko jest dość istotny. Lubimy myśleć o sobie i żeby też inni o nas myśleli, że jesteśmy ekologiczni, nowocześni. I to czasami, myślę, dla wielu osób kupujących samochód elektryczny jest jakimś czynnikiem, który pcha ich do takiego zakupu. I taki klient jest gotów zapłacić tą wyższą cenę. Jednak jeśli my mamy mówić o tym, z jakich elementów zbudowana jest cena takiego samochodu i dlaczego te samochody są droższe, to myślę, że tutaj są dwa takie główne czynniki. Po pierwsze technologia, bo to nowa technologia. Nawet jeżeli mówimy o tym, że samochody elektryczne jeżdżą czy funkcjonują od wielu, wielu lat, to te samochody współczesne to jest zupełnie nowa technologia. Bardzo, bardzo są to zaawansowane rozwiązania technologiczne. Z drugiej strony mamy baterie. I baterie też są wykonywane w ten sposób, że ich produkcja po prostu drożeje. A skoro to musi mieć swoje odbicie w cenie. Myślę, że ceny samochodów elektrycznych mogą spadać wtedy, kiedy będą się dopinały te projekty naukowe, które dzisiaj są prowadzone u wielu producentów baterii, które zmierzają ku temu, żeby baterie w samochodach były lżejsze, żeby były tańsze. I tutaj słyszymy w branży o wielu takich projektach, które zwiastują nam to, że samochody będą miały połowę lżejsze baterie i 2-3 razy większe zasięgi, a ceny też tych baterii mają być niższe. No i też te ceny będą spadały, kiedy sprzedaż samochodów elektrycznych będzie na tyle duża, że producenci, koncerny motoryzacyjne po prostu zdyskontują sobie te prace badawcze i rozwój technologii, będą mogli po prostu rozłożyć na większą masę tych samochodów, które będą jeździły po naszych drogach.
Rozmawiamy przede wszystkim teraz o samochodach osobowych, tych, z których korzystamy na co dzień. Powiedz mi, czy widzisz takie szanse, żeby elektromobilność została spopularyzowana również w przypadku innego segmentu samochodów, czyli mówimy o transporcie kołowym, mówimy o ciężarówkach, mówimy o furgonetkach, ale mówimy być może również o na przykład samolotach, bo wiem, że takie modele już powstają. Czy widzisz tutaj szanse właśnie pod kątem również kosztów takich pojazdów, a wiemy przecież, że transport to biznes i tutaj presja na ceny jest bardzo duża. Jak wygląda to z twojej strony?
Samoloty elektryczne, o których wspomniałeś, to dzisiaj jest dla jednych w pewnym sensie science fiction, ale to się dzisiaj dzieje pewnie na poziomie konceptów, różnych prototypów, ale jak patrzymy na dynamikę rozwoju tej branży, to już za kilka lat będziemy mogli mówić o samolotach elektrycznych jako czymś zupełnie normalnym. Myślę, że jeszcze dość podobnie wygląda sprawa, jeżeli chodzi o ciężarówki elektryczne. Te też ciągle jeszcze funkcjonują w tej rzeczywistości bardziej konceptów, prototypów, gdzie się pokazuje je na targach motoryzacyjnych. Nie funkcjonują one jeszcze w dużej skali. W dużej skali za to zaczynają już funkcjonować takie pojazdy jak autobusy, autobusy miejskie. One świetnie się tutaj sprawdzają i miasto, z którego nagrywamy dzisiejszą audycję, nadajemy, czyli Zielona Góra, też przecież może się pochwalić dużą liczbą autobusów elektrycznych i to jest fantastyczny przykład dla innych miast, nie tylko polskich, ale i europejskich. Warto brać Zielonej Góry w tym zakresie przykład. Natomiast oczywiście najbardziej się rozwijają jednak samochody osobowe, ale takim ciekawym i myślę rozwijającym się obszarem są te samochody typu van, typu bus, bo bardzo dużo widzimy tych samochodów na drogach wśród dostawców różnych przesyłek, czyli w firmach kurierskich. I te firmy bardzo chętnie spoglądają na samochody elektryczne w kontekście z jednej strony ekologii, ale też ograniczania kosztów, bo na funkcjonowanie samochodu we flocie, w dużym biznesie, trzeba patrzeć z szerszej perspektywy niż tylko cena zakupu. Chodzi o wiele innych korzyści, które dają nam samochody. No bo jeżdżąc dzisiaj samochodem elektrycznym, możemy poruszać się po buspasach. W dużym mieście to jest duża oszczędność czasu. A każdy wie, że czas to pieniądz. Jeżeli kurier jest w stanie zmienić w ciągu dnia ruszają temu, że omija korki buspasami, no to jest w stanie więc dostarczyć więcej przesyłek w krótszym czasie, jest bardziej efektywny, to wpływa na całość funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dodatkowo poruszanie się samochodem jest tu tańsze. Jeżeli taka firma korzysta z odpowiedniej taryf lub po prostu produkuje własną energię, wyposażając na przykład swoją halę przeładunkową w fotowoltaikę, no to porusza się ten samochód znacznie taniej niż jego spalinowy kolega. W związku z tym, biorąc pod uwagę rachunek zysków i strat, ale mówię tutaj o tym stricte ekonomicznym, nie ekologicznym rachunku, to samochody elektryczne dzisiaj są bardzo poważnie rozważane przez co najmniej dwóch mi znanych dużych graczy w świecie firm kurierskich, którzy testują dzisiaj takie samochody i przymierzają się do wymiany swoich flot właśnie na elektryczne.
Mnie zaczęło ciekawić i zacząłem sobie wyobrażać na przykład duży transport spedycyjny, na przykład tiry elektryczne. Jaką moc musiałaby mieć taka bateria, żeby dźwignąć ciągnik z naczepą i dajmy na to tam 20-30 ton? Nie wiem, ile tam średnio wchodzi na tira.
Można by było to oczywiście sobie wyliczać, ale stworzenie takiej baterii dzisiaj nie jest ogromnym problemem. Podejrzewam, że to jest zlecenie i uniwersytetowi, na przykład naszemu zielonogórskiemu, takiego zadania i są w stanie przygotować odpowiednie wyliczenia, później to wyprototypować. Także to jest absolutnie wykonalne. Technologia dzisiaj na to pozwala. Niestety koszty są zbyt duże. aby wprowadzać to w skalę masową. Ale dzisiaj nawet ładowarki o mocy rzędu 350 kW są dostępne i są budowane. I dzisiaj już nawet jest technologia, która pozwala na ładowanie samochodów szybkimi ładowarkami właśnie o takiej mocy. Więc to jest dzisiaj wcale nie rocket science, to jest absolutnie osiągalne.
Tak gładko przeszliśmy do tematów ładowania, bo 20 lat temu, na przykład tam trochę więcej, w przypadku telefonów komórkowych, to tak chodziliśmy po podwórku i szukaliśmy zasięgu częściej niż ładowarki. No a dzisiaj w przypadku samochodów napędzanych energią elektryczną, to szukamy ładowarki, żeby mieć zasięg. I pomówmy teraz o tym, jak to wygląda w naszym kraju i czy na przykład z Zielonej Góry możemy dojechać sobie do Rzeszowa, doładowując się bez problemu po drodze, albo w ogóle na jednym ładowaniu.
Na jednym ładowaniu pewnie byłoby nam ciężko dojechać z Zielonej Góry do Rzeszowa, ale dojedziemy tam bez większego problemu, odpowiednio planując sobie trasę. Jeżdżąc samochodem elektrycznym, trochę inaczej spoglądamy na perspektywę podróżowania, bo faktycznie trzeba tą trasę sobie zaplanować, ale odpowiednie aplikacje, czy to wgrane w interfejs naszego samochodu, czy też takie, które możemy wgrać w swoje smartfony, pozwalają na takie zaplanowanie trasy, aby bezpiecznie i bez obawy o utratę zasięgu elektrycznego dojechać na miejsce. Ale jest to na pewno inna jazda. Zwracamy uwagę na to, żeby jechać bardziej ostrożnie, bardziej ekonomicznie w sensie zużywania baterii, ale jest to na pewno wykonalne. Jeżeli chodzi o liczbę ładowarek, to ona w Polsce jest stosunkowo nieduża. Ja mówię o stosunkowo, bo jeżeli porównać do tego, jak rozbudowana jest sieć tych stacji ładowania u naszych zachodnich sąsiadów, ale nie jest tak źle, jeżeli spojrzymy na liczbę samochodów, bo biorąc pod uwagę, że mamy dzisiaj w Polsce kilkanaście tysięcy samochodów elektrycznych i już zbliżamy się do około 1,5 tysiąca ładowarek publicznych w Polsce, to nie jest tak źle. Ta infrastruktura też bardzo intensywnie się rozwija i mają w tym swój udział też polskie firmy. I to też bardzo cieszy, że ta infrastruktura jest budowana naszymi polskimi rękoma, a nie jest przywożona z zagranicy. To bardzo cieszy. I tutaj też mogę pochwalić się, że nasza firma bierze udział w takim dużym projekcie dla polskiej marki Noxo Energy. W ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy będziemy budować 500 kolejnych punktów ładowania i tym samym ta marka Noxo Energy ma się stać jednym z ważniejszych, większych graczy na rynku stacji ładowania, więc bierzemy udział w dużym projekcie, dzięki któremu tych stacji będzie jeszcze więcej. Dlatego myślę, że nie musisz się obawiać o to, możesz śmiało kupować samochód elektryczny.
No dobrze, Adam, ale powiedz mi, jak już jesteśmy przy tym Rzeszowie, jak długie przerwy musimy robić? Kiedy jedziemy samochodem spalinowym, zatrzymujemy się przy pustym baku na stacji, tankujemy jakieś 10 minut i jedziemy dalej. Czy to nie jest trochę tak, i zabawię się w takiego adwokata diabła, że no te elektryki to jednak wymagają planowania trochę dłuższej trasy, dłuższych postojów. Czy to nie jest utrudnienie? Ile trwa ładowanie pojazdu elektrycznego?
Najczęściej samochód elektryczny ładujemy w domu. Biorąc to pod uwagę, że większość ładowań odbywa się właśnie w domu, to unikamy co najmniej kilku wizyt na stacji paliw. Ale jak jesteśmy w trasie, to ta wizyta na stacji ładowania trwa faktycznie trochę dłużej, ale trochę dłużej, bo jeżeli mówimy o stacjach szybkiego ładowania, a takie będziemy spotykać na trasie, to okaże się, że takie doładowanie, którego potrzebujemy, będzie trwało około na przykład 30 minut. Czyli jadąc z Warszawy do Zielonej Góry, wracając sobie ze stolicy naszego kraju do stolicy naszego województwa, po drodze zatrzymasz się w Poznaniu, tam naładujesz samochód, wypijesz kawę, coś przekąsisz, to potrwa około pół godziny i pojedziesz w dalszą trasę. Nie jest to więc taki postój, który by rujnował twoją podróż i powodował, że trwała ona nagle dwa razy dłużej.
To jeszcze a propos tego rujnowania. No właśnie, czy pojazdy elektryczne, oprócz tego, że są droższe oczywiście w zakupie, czy nie zrujnują naszej kieszeni, jeżeli chodzi o, w cudzysłowie, tankowanie, czyli ładowanie akumulatorów? Ile to kosztuje? Jak to przeliczać? Jeszcze tak może dopytam, bo jedziemy na stację zwykłą i tankujemy, prawda, w litrach. Natomiast na stacji do ładowania pojazdów elektrycznych ładujemy
też,
w jakich?
Też w litrach. Wiaderko, też na wiaderko prądu.
Czyli kilowaty, tak?
Kilowatogodziny. Tak, taką tutaj miarą jest to, ile pobieramy tego prądu, czyli ile pobraliśmy kilowatogodzin. De facto, Jarku, to jest tak samo, jak rozliczasz się z twoim dostawcą prądu w twoim domu. Też płacisz za te kilowatogodziny. I tak samo jest na stacjach ładowania. Taka jedna kilowatogodzina może kosztować najróżniej. Jeżeli ładujesz w domu z fotowoltaiki na swoim dachu, to nie kosztuje cię ona w ogóle. Jeżeli nie masz takiego komfortu, żeby mieć tę instalację fotowoltaiczną, no to płacisz pewnie w swoim domu za kilowatogodzinę około 70 groszy, jeżeli uwzględnić wszystkie dodatkowe tam taryfy przesyłowe i tak dalej. Jeżeli ładujesz się na stacji publicznej, no to jest najdroższy wariant ładowania, bo na takiej stacji zapłacisz za kilowatogodzinę złoty 30, złoty 80, na tych szybkich ładowarkach nawet do 2,50. I gdybyś miał się ładować wyłącznie na tych stacjach publicznych, to może się okazać, że koszt ładowania zrówna ci się z analogicznym kosztem w wypadku samochodu spalinowego. Ale ładowanie na stacjach publicznych to będzie tylko wycinek wszystkich ładowań, jakie będziesz wykonywał w swoim samochodzie elektrycznym, bo tak jak mówiłem, większość tych ładowań odbywa się właśnie w pieleszkach własnego garażu.
A jak to wygląda cenowo, bo nie oszukujmy się, no zaglądamy sobie do portfela, człowiek dajmy na to płaci sobie, ma dom i płaci sobie 100 zł za prąd miesięcznie. Nagle kupuje sobie samochód elektryczny i dajmy na to, zakładając, że jeździ sobie w tygodniu po mieście 100 kilometrów, powiedzmy. To o ile mu te rachunki wzrosną?
No to tutaj już możemy sobie wyciągnąć kartkę, długopis i będziemy liczyć, panowie.
A poproszę o wzór.
Jeżeli jedna kilowatogodzina kosztuje nas, umówmy się, 70 groszy, a nasz samochód elektryczny, użyję tutaj takiego sformułowania, spali na setkę około 15-20 kWh. Niech to będzie dla łatwiejszego liczenia 20, czyli dużo, to już nie jest...
No to dużo pali. Wcale,
dużo pali. No to znaczy, że te 100 km kosztuje nas 14 zł. I jeżeli takich kilometrów zrobi w ciągu miesiąca 1000, to oznacza, że nasze rachunki za prąd wzrosną o 140 zł. Czy to dużo? No to byś musiał porównać sobie z tym, ile byś zapłacił za zatankowanie samochodu, żeby przejechać 1000 km.
No po mieście trochę więcej jednak.
A właśnie w przypadku samochodów elektrycznych jest dokładnie na odwrót, bo samochody elektryczne właśnie po mieście są mniej palą.
Dobrze, to jak jesteśmy przy takich miejskich jazdach, powiedz mi, jakie zasięgi mają w tej chwili standardowo, nie wiem, czy można określić to w ten sposób, pojazdy elektryczne? Jakie są może wartości minimalne, maksymalne i czy tankując przez noc w naszym garażu, ładując akumulatory, czy to aby na pewno wystarczy nam na jazdę? Oddajmy na to, zostańmy przy Zielonej Górze, tak żebyśmy mogli zrobić spokojnie 50 km, biorąc pod uwagę to, że stoimy też w korkach.
No w przypadku Zielonej Góry to w ogóle tych korków nie ma za dużo, w porównując do innych większych polskich miast, ale tak, absolutnie wystarczy. Nawet przy zasięgu elektrycznym w tych małych samochodach elektrycznych albo w wypadku zasięgu hybryd typu plug-in, które mają zasięg około 50-60 km. To badania pokazują, że nasz codzienny ruch samochodowy najczęściej to jest właśnie do 50 km. Czyli nawet jakbyśmy się rozpędzili, rano pojechali do pracy, z pracy pojechali odebrać nasze dzieci ze szkoły, później jeszcze młodsze z przedszkola, później jeszcze pojechali odwiedzić naszych rodziców, a w drodze powrotnej wstąpili na zakupy, najczęściej nie robimy dziennie więcej niż 50 km. A to oznacza, że samochód elektryczny z zasięgiem 200-300 km tego zasięgu będziemy ładować raz, dwa razy w tygodniu, nawet nie codziennie.
A jak to wygląda, jeżeli chodzi właśnie o ładowanie takie w domu? Czy to jest tak, że jak ja na przykład zajeżdżam sobie takim elektrycznym samochodem do garażu, to muszę wyciągnąć przedłużacz na bębnie i pójść do gniazdka, włożyć tam wtyczkę i jakoś to podłączyć ten samochód normalnie do prądu? Czy są jakieś specjalne gniazda? Czy te gniazda się różnią? Czy jakieś przejściówki trzeba kupować? Jak to wygląda technicznie?
Znaczy oczywiście, jeżeli masz taką fantazję, żeby biegać z bębnem, z przedłużaczem, to jest taka możliwość. Nawet przy kilku hotelach byłem świadkiem takich sytuacji, jak pan z obsługi biegł i taki bęben rozciągał przez parking, żeby naładować samochód. Ale to było już kilka lat temu. Dzisiaj już raczej hotele są wyposażone w profesjonalne punkty ładowania samochodów elektrycznych. Ale tak to właśnie wygląda. Ja przyjeżdżam z pracy. I mówię o sobie, ale oczywiście tak samo działają wszyscy inni właściciele samochodów elektrycznych. I mam w garażu wallboxa, czyli taką małą stację ładowania, która wisi na ścianie, którą po prostu podpinam, taki mały pistolet do gniazda ładowania w swoim samochodzie i on się ładuje. I kiedy rano ruszam do pracy, otwieram bramę garażu, wyciągam ten pistolet, zamykam klapkę i samochód mam w pełni naładowany. I w ogóle nie odwiedziłem stacji paliw. Po prostu wszystko się odbyło w moim garażu. A jeżeli pytasz o te wszystkie typy przejściówek, końcówek, bo to też sporo mitów wokół tego jest, to prawda, jest kilka typów, ale nie ma takiego dramatu. Ja to trochę porównuję znowu do tego, co się dzieje na stacji paliw. Zobaczcie, jedziecie na stację paliw i też macie 95, 98, macie diesla, i macie jeszcze takiego diesla dla tirów.
Ale każdy z pistoletów jest taki sam.
Tak, ale nie chciałbyś się nalać do swojego zbiornika dieslowskiego benzyny, albo na odwrót, prawda? Niestety w przypadku samochodów benzynowych można popełnić ten błąd, nie polecamy. A w przypadku samochodów elektrycznych po prostu każdy samochód ma swoje dedykowane gniazda. Na rynku europejskim jest to dość ustandaryzowane, bo są to gniazda typu drugiego, albo właśnie typ drugi w przypadku prądu przemiennego, albo CCS2, w przypadku typu prądu stałego. Nie wchodźmy w te tutaj niuanse techniczno-technologiczne, ale każdy samochód jest w stanie się na takiej stacji po prostu naładować, a jeżeli ma typ innego gniazda, bo na przykład jest to typ azjatycki, samochody typu na przykład Mitsubishi mają takie inne trochę wtyczki, to jest ten typ pierwszy, mamy po prostu kierowcy samochodu w bagażniku odpowiednią przejściówkę, która załatwia sprawę.
Rozumiem. Adam, chciałbym jeszcze, żebyśmy się zatrzymali na zasięgu. W klasycznych samochodach wielu kierowców bywa przygotowanych, może wcześniej było to częstsze zjawisko, ale woziło się ze sobą kanister z kilkoma litrami benzyny, tak na wszelki wypadek. Powiedz mi, czy w branży elektromobilnej opracowano już takie urządzenia, coś w rodzaju powerbanków dla samochodów, które umożliwiłyby im dojechanie chociażby do kolejnej stacji ładowania, no w przypadku takim, kiedy rzeczywiście te nasze kilowaty tak ulegną wyczerpaniu. Powiedz, czy takie powerbanki dla samochodów elektrycznych to jest coś, co już się dzieje w tej chwili?
To jest coś, o czym słyszałem. Sam takiego czegoś nigdy nie używałem, ani przyznam też nie miałem do czynienia osobiście, ale tak, są takie prace prowadzone, żeby takie urządzenia robić. Niemniej jednak dużo więcej uwagi dzisiaj się poświęca temu, żeby baterie były większe, bo wyobraźcie sobie, że bateria ma zasięg 1000-1500 km, a to jest rzeczywistość, która nas spotka już za kilka lat. takie urządzenia po prostu byłyby bezcelowe. W związku z tym dzisiaj dużo nie spodziewamy się, mówiąc o branży, żeby tego typu urządzenia miały jakąś większą przyszłość.
A jeszcze wróćmy do tematu ładowarek, tak stricte technologicznie, bo o tych końcówkach, o tych przejściówkach, adapterach już powiedzieliśmy. Natomiast czy same ładowarki... Ja nie bardzo wiem. Słyszałem, że coś takiego za speed charger, tak, że one tam dosyć szybko ładują, niektóre ładują trochę wolniej. Czy poza tym parametrem, jakim jest czas ładowania, to te ładowarki się czymś różnią?
W zasadzie jest jeden główny, zasadniczy podział. Podział, który... Stacje ładowania dzielą się na stacje ładujące prądem przemiennym i stałym. I to jest główny podział. I to właśnie te ładujące, podające nam do samochodu elektrycznego prąd stały, nazywane są tymi superchargerami, czy rapid chargerami, szybkimi ładowarkami, najogólniej mówiąc. Pozwalają one po prostu podać większą moc do baterii bezpośrednio, dzięki czemu ta bateria szybciej się naładuje. I to jest ten główny podział. Oczywiście jeszcze występują najróżniejsze konfiguracje stacji ładowania ze względu na to, na przykład jak chcemy rozliczać sam pobór prądu, czy on ma służyć naszym prywatnym celom, jak ładowarka w garażu, czy my chcemy sprzedawać ten prąd publicznie, żeby każdy mógł skorzystać z ładowania, ale żeby poniósł opłatę. Tutaj tych konfiguracji jest bardzo, bardzo dużo, ale w doborze odpowiednich rozwiązań pomagają profesjonalne firmy, tak jak nasza, do czego zapraszam, żeby kontaktować się z nami.
Adam, jeszcze jedno pytanie na koniec. Bardzo krótko, jakie widzisz kierunki rozwoju branży? Bo to, że jest dynamiczna, to jest chyba oczywistość. Czy widzisz takie obszary, w których będzie się rozwijać i może jakieś wyzwania stoją przed branżą, o których jeszcze nie powiedzieliśmy?
Myślę, że największym wyzwaniem będzie przystosowanie sieci energetycznej w zakresie dostępności punktów ładowania. Idą z pomocą nam dyrektywy unijne, które obligują firmy, które budują nowe obiekty, na przykład mieszkaniowe albo użyteczności publicznej, do tego, żeby wyposażać parkingi przy tych obiektach w punkty ładowania samochodów elektrycznych. Więc to jest taki obszar na pewno rozwoju, czyli właśnie ta budowa infrastruktury. Jeżeli chodzi o samochody, myślę, że baterie będą szły w kierunku większych zasięgów i to, o czym teraz rozmawialiśmy, o tych naszych obawach, o tych takich mini kanistrach elektrycznych, to wszystko zniknie bardzo szybko. Nie będziemy o tym mówić, a naszą rozmowę będziemy wspominać z uśmiechem już za, myślę, kilkanaście miesięcy, bo te zasięgi będą realnie około 1000 kilometrów i to już przestanie być temat w ogóle w rozmowach. I tych samochodów będzie po prostu coraz więcej. One będą wypierały samochody spalinowe. W niektórych krajach Europy nawet są już realizowane programy, według których na przykład w Wielkiej Brytanii do 2050 roku mają zniknąć z salonów samochodowych wszystkie samochody spalinowe i można będzie kupić tam wyłącznie samochody elektryczne. Co znaczy, że po prostu elektromobilność zastąpi dotychczasową mobilność, jaką znamy, tą spalinową.
Cóż, mamy nadzieję, że do tematu elektromobilności wrócimy prędzej czy później, bo to zdecydowanie jedna z bardziej ciekawych branż, a jej rozwój z pewnością będziemy śledzić. Tymczasem dziękujemy Tobie, Adam, serdecznie za poświęcony czas, za obecność.
Ja również bardzo dziękuję i zachęcam wszystkich sceptyków do tego, żeby przejechali się samochodem elektrycznym. Popytajcie znajomych, wśród waszych znajomych na pewno są właściciele samochodów elektrycznych. Jak nie jest, to skorzystajcie z elektrycznej taksówki. Warto tego spróbować. Polecam i dziękuję bardzo za zaproszenie do waszego programu.
I to mówił Adam Agacki, a na kolejne rozmowy zapraszamy już w najbliższy czwartek na facebookowym profilu GoCast. W tym serwisie na www.gocast.pl także archiwalne wydania naszych rozmów. Włącz się w podcast i do usłyszenia. Paweł Ptaszyński.
I Jarosław Nieradka. Pozdrawiamy Was serdecznie.
Włącz się w każdy czwartek na żywo na facebookowym profilu GoCast.